programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Sławomir Rudzki, kierownik pierwszej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i leczenia żywieniowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, przeszczepy to bez cienia wątpliwości danie komuś drugiego życia. Już jutro, 26 stycznia, będziemy obchodzili ogólnopolski Dzień Transplantacji. To na rocznicę pierwszego udanego w Polsce przeszczepu nerki z 1966 roku.
Ogromne wydarzenie przecież w historii naszej medycyny. Natomiast wydarzenie, które było dość wcześnie w skali światowej w stosunku do w ogóle pierwszego przeszczepu, jaki w ogóle się dokonał. Także polska medycyna, jeśli chodzi o transplantologię, dość aktywnie podążała za trendami światowymi i z tego możemy być dumni.
Upłynęło sporo czasu, sporo zmieniło się w medycynie transplantacyjnej.
Generalnie ogromny postęp. Transplantologia jako taka zmieniła się bardzo ze względu na ogromny postęp, jeśli chodzi o rozwój nauki. Mam na myśli nauki podstawowe, immunologię przede wszystkim, na nowe leki, co jakiś czas pojawiające się nowe możliwości stymulowania układu immunologicznego biorcy, a w związku z tym jest pewna możliwość bardziej śmiałego postępowania też operacyjnego. Czyli zaczynało się od nerek, zaraz potem przeszczep serca, pionierski, wykonany przez Bernarda w RPA, ale rozpoczął nowy jakiś rozdział, jeśli chodzi o transplantologię. Zaraz potem pojawia się transplantologia wątroby i to wszystko się zaczyna bardzo dynamicznie rozwijać. Możliwości leczenia immunosupresyjnego coraz lepsze, coraz większe dawały możliwość lepszego opanowywania sytuacji pooperacyjnych chorych po przeszczepie.
Te trzy przeszczepy, które pan profesor wymienił, nerka, wątroba, serce. To jest to podium, jeżeli chodzi o wszystkie światowe przeszczepy?
Zaraz potem jeszcze dochodzą płuca. Eksperyment kliniczny, nie zostało to bardzo powszechne, ale przeszczep jelit, który jest bardzo trudnym i generalnie ta metoda leczenia jest dalej eksperymentem. Chociaż w niektórych bardzo wysublimowanych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych te rzeczy się robi. Tutaj, z tego co państwo wiecie, co chwilkę pojawia się jakaś nowość, przeszczep twarzy, przeszczep kończyny. Więc tutaj lekarze z różnych specjalności, o różnych zainteresowaniach nie rezygnują z prób rozwijania dalej możliwości leczenia za pomocą przeszczepu. Niektóre przeszczepy są przeszczepami poprawiającymi komfort życia, inne są realnie ratującymi życie. Ale każdy z tych przeszczepów jest jakąś wartością i należy to rozwijać.
To jest często zabieg ratujący życie, ale dla kogoś życie, dla kogoś innego śmierć.
Tak już jest. Korzystamy z narządów zmarłych. Na pewno jest ten element tragiczny, że ktoś umiera. Często są to zdarzenia, właściwie to jest normalne, że jest to śmierć nagła, to jest śmierć nieoczekiwana, nie po przewlekłej długiej chorobie. U takich pacjentów, którzy w ten sposób umarli, można rozpoznawać zgon w mechanizmie śmierci mózgu, ewentualnie w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia i dopiero wtedy można pobrać narządy. Więc tutaj jest ten element zdarzenia, które jest zdarzeniem bardzo, bardzo niekorzystnym dla jednej strony, czyli dla dawcy, no ale my staramy się, żeby ten zgon nie był zgonem tak całkiem bez sensu, że tak brzydko powiem. Wykorzystujemy narządy w miarę możliwości. Oczywiście spełniając wszelkie kryteria właściwego rozpoznania zgonu tego pacjenta i postępując zgodnie z bardzo ostrymi, że tak powiem, zasadami rozpoznawania śmierci człowieka.
To nie jest tak, że to operator podejmuje indywidualnie decyzję o tym, mówiąc w cudzysłowie, kogo odłączyć od aparatury na przykład podtrzymującej życie?
Nie, to jest wszystko uregulowane prawem. W 2005 roku została uchwalona przez Sejm pierwsza ustawa, którą nazywamy transplantacyjną, a to jest ustawa o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek tkanek i narządów. W 2007 roku wydane zostało rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące trybu postępowania przy określeniu śmierci człowieka. I tam wszystko jest bardzo precyzyjnie opisane w punktach. i według tego, tej procedury postępuje się, określając, czy człowiek zmarł, czy nie. Panie, są to zasady, które są przyjęte wszędzie na świecie. My tutaj nie stosujemy jakichś naszych wewnętrznych, polskich, załóżmy, pomysłów czy rozwiązań. To jest wszystko wiedza, która jest już ustalona i do której się stosują właściwie wszystkie kraje.
No to powiedzmy, panie profesorze.
Jeżeli lekarz leczy człowieka i rozpoznaje, że ten leczony zmarł, że zmarł w mechanizmie śmierci mózgu, oczywiście jest to pacjent, który był leczony przy podtrzymywaniu oddechu aparaturą. Serce ma swój automatyzm, bije, w związku z czym tylko jest kwestia pielęgnacji ciała. Ale jeżeli lekarz rozpoznaje taką sytuację, zgłasza to do koordynatora, który ma za zadanie zorganizować komisyjne badanie takiego pacjenta. Jeszcze nie mówię zmarłego, dopiero jak będzie po badaniu i podpisze komisja protokół, że ten człowiek nie żyje, to wtedy jest zmarły. Na razie jest pacjentem. I w związku z tym odbywa się badanie komisyjne. Wykonuje je albo anestezjolog, albo neurochirurg, albo neurolog. Każdy z tych członków tej komisji robi to niezależnie, sam ocenia i ponosi pełną odpowiedzialność za to, co stwierdza. Dopiero jak podpisze się na protokole pierwsza osoba, druga osoba i badanie powtarza się dwukrotnie w odstępach trzygodzinnych, dopiero wtedy można rozpoznać, że dana osoba nie żyje. I dopiero wtedy, jeżeli mamy uznany zgon takiego pacjenta, dopiero wtedy możemy myśleć o tym, czy będziemy chcieli ukierunkować nasze działanie w kierunku pobrania narządów, czy nie. A w związku z tym rozpoczyna się najpierw sprawdzanie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, czy dany człowiek za życia nie zgłosił się do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Jeżeli nie, to wtedy odbywamy rozmowę z rodziną, jaką ma wiedzę na temat poglądów zmarłego. Czy gdyby mógł wyrazić swoją wolę? Czy chciałby, żeby jego narządy zostały wykorzystane dla ratowania innych, czy nie? Nie pytamy rodziny o zgodę na pobranie. My pytamy o to, jaka jest ich wiedza o tym, jakie było zdanie pacjenta. Rodzina nie jest właścicielem ciała. Nie ma prawa podejmować żadnych decyzji za zmarłego.
Czy rodzina może się w takim wypadku sprzeciwić?
Czasami się zdarzy, że rodzina się sprzeciwia. My mamy prawo nie słuchać tego sprzeciwu, bo zasada prawna zgody domniemanej nie przewiduje takiej sytuacji. Tylko, że zwykle szanujemy taką opinię rodziny, bo nie chcemy, żeby były jakieś złe, że tak powiem, żeby była jakaś zła atmosfera w ogóle wobec problemu rozpoznawania śmierci, czy w ogóle transplantologii.
Rodzinie, tym najbliższym osobom bardzo trudno zrozumieć, że ta osoba, wobec której no, widzimy jeszcze akcję serca to, na monitorze,
tak,
że nie
ale
żyje.
To trzeba mieć świadomość, że akcja serca jest niezależna od tego, czy człowiek żyje, czy nie. Tutaj jest pewien automatyzm, taka jest fizjologia. No, ludzie, którzy nie są związani z medycyną, chociaż po maturze, to powinni wiedzieć, na czym to polega, że serduszko bije. To też jest łatwe do wyjaśnienia. I raczej bym powiedział, że nie ma chyba wątpliwości co do poprawności naszego postępowania, jeśli chodzi o taką ogólną atmosferę społeczną. Raczej występuje tu czynnik emocjonalny, który może, że tak powiem, wpływać na sposób widzenia kwestii pobrania narządu od zmarłego. Natomiast tych zdarzeń jest coraz mniej tak naprawdę. Mi się wydaje, że te lata, które poświęciliśmy na to, żeby popularyzować tą metodę leczenia, przyniosły pewien efekt. Ci młodzi ludzie, którzy słyszeli o transplantologii lat temu 15, już są teraz ludźmi dorosłymi albo w średnim wieku i ich świadomość już jest przez nas w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że ukształtowana, ale wzmocniona o pewną wiedzę. Także wydaje się, że tego kłopotu raczej już chyba nie ma, choć na pewno są pewne środowiska czy grupy osób, jak w każdej kwestii, mogą mieć swoje inne...
Szczególnie tak delikatnej.
Tak, mogą mieć różne podejścia.
No to ale... panie profesorze, idźmy krok dalej w tej całej procedurze. Zakładając, że rodzina nie ma sprzeciwu i zmarły nie zgłaszał sprzeciwu w rejestrze. Jaka jest dalsza procedura?
A dalsza procedura polega na przede wszystkim zbadaniu ciała zmarłego, czy nie jest nosicielem jakiegoś zagrożenia dla biorcy. Czyli krótko mówiąc, musimy porobić, bo nie robi się tego nigdy u pacjenta leczonego. A my teraz musimy wykonać różnego typu badania laboratoryjne, które będą wskazywały, czy jest nosicielem jakichś wirusów, czy nie. Pobiera się węzły chłonne, wysyła do poltransplantu, żeby już można było opracowywać immunologiczne cechy tego zmarłego i jego narządów, żeby móc dobrać biorcę. W tej chwili, w czasie, kiedy mamy tą pandemię COVID, doszły nam dodatkowe obowiązki, a mianowicie zmarły musi być wtedy dokładnie badany w kierunku tego, czy nie jest nosicielem wirusa, a w związku z tym wykonuje się test PCR, wykonuje się tomografię klatki piersiowej, żeby mieć absolutną pewność, że narządy są zdrowe, że tej infekcji nie było, żeby nie pobrać narządów od pacjenta, który jest być może nosicielem wirusa aktualnie. A w związku z tym tu dodatkowe takie czynności nam doszły, które troszkę wydłużają procedury. No ale musimy sobie z tym jakoś radzić. Natomiast co jest niedobre w tym wszystkim, to to, że jednak badając dawców, czyli zmarłych, którzy są kwalifikowani jako potencjalni dawcy, okazuje się często, że są nosicielami wirusa. I dzisiaj w naszym szpitalu jest zmarły, od którego moglibyśmy pobrać narządy, ale nie pobierzemy, bo ma dodatni wynik PCR. Dwa dni temu taka sytuacja była w Chełmie. A więc te nowe wydarzenia epidemiologiczne, które nam się pojawiły, w sposób znaczący ograniczają nam w tej chwili możliwość pobierania narządów i przeszczepiania.
Panie profesorze, wspomniał pan o zgodności tkankowej pomiędzy dawcą a biorcą. To musi być bardzo skrupulatnie dobierane, bo przecież każdy z nas jest inny.
No tak, ale to już immunologia jest ścisłą wiedzą, bardzo dobrze poznaną. Jest specjalny ośrodek w poltransplancie, który wykonuje wszelkiego rodzaju badania i typowania i on nam daje odpowiedź, czy i przysyła listę, prawda, potencjalnych biorców, która to lista zawiera kilkanaście nazwisk ustawionych od tego, który najbardziej, że tak powiem, kwalifikuje się do pobrania danego narządu poprzez stopniowo mniejsze dopasowanie, powiedzmy sobie, immunologiczne. No i z tego musimy potem wybierać, bo nie każdy w danym momencie może być biorcą, bo może się zdarzyć, że ten najbardziej pasujący akurat ma katar.
Trywialnie bardzo.
Ale to już jest przeszkoda. Niestety my możemy wszczepić narząd tylko człowiekowi, który w danym momencie jest całkowicie zdrowy. Pamiętajmy, że w momencie, właśnie to już przed samym zabiegiem, podajemy immunosupresję, która jest już potem kontynuowana przez cały czas. Immunosupresja, czyli paraliżowanie układu immunologicznego. Banalna infekcja wirusowa może być śmiertelna dla takiego pacjenta.
Przeszczepy ratują życie, o czym to chyba najczęstsze przypadki biorcy nerek czy wątroby wiedzą najlepiej.
To znaczy, w przypadku wątroby to jest zdecydowanie, że tak powiem, sytuacja, która przy schyłkowej niewydolności wątroby już nie ma innej opcji. Człowiek ma dwie możliwości: umrzeć albo zostać przeszczepionym. To samo jest z sercem. W niektórych wprawdzie też kardiologia i kardiologia inwazyjna bardzo się rozwinęły. Troszeczkę zmieniają się na przestrzeni lat kwalifikacji. Niemniej cały czas zachodzi potrzeba ratowania życia ludzkiego poprzez przeszczepienie serca, bo inaczej w sposób nieuchronny ta osoba by umarła, prawda? W przypadku nerek jest troszeczkę inaczej. Tutaj moglibyśmy wyróżnić takie zdarzenia, gdzie przeszczepiamy po to, żeby przede wszystkim poprawić komfort życia i poprawić ogólny stan zdrowia tego pacjenta. Dlatego, bo pacjenci, którzy są leczeni nerkozastępczo z przewlekłą niewydolnością nerek, hemodializami czy dializami utrzewnowymi, są oczyszczani tylko z kilkunastu składników, podczas gdy nasze fizjologiczne nerki oczyszczają nas z ponad 200. Oczywiście wszyscy wiemy, związani z medycyną, że pacjent z przewlekłą niewydolnością nerek żyje kilkanaście lat krócej niż gdyby żył, gdyby miał te nerki zdrowe. Pacjenci ci umierają z powodu zaburzeń, które są, że tak powiem, na skutek zmian metabolicznych, na choroby układu krążenia. Czyli krótko mówiąc, przeszczepienie nerki znacząco wydłuża przeżycie takiego chorego. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie możliwość dializowania pacjenta. Jest dializowany otrzewnowo, w końcu powstają różnego typu wzrosty oczy i już ta dializa jest niewydolna. Jest dializowany drogą dożylną, czyli hemodializa. Różnego typu przetoki tętniczo-żylne się wykonuje, żeby można było wkuć się grubą igłą, pobrać krew i ją przywrócić po oczyszczeniu przez maszynę. Ale jeżeli to trwa latami, to w końcu ten dostęp naczyniowy się kończy. I stajemy w obliczu sytuacji takiej, że już nie ma jak dializować tego pacjenta. Dla niego wtedy przeszczep nerki jest przeszczepem realnie ratującym życie, już nie poprawiającym komfort, ale rzeczywiście ratującym. Im wcześniej taki przeszczep zostanie wykonany, tym dla takiego pacjenta, dla każdego leczonego nerkozastępczo lepiej.
Panie profesorze, wspomniał pan, że rzeczywistość związana z koronawirusem nieco zmieniła sytuację, może nie nieco, ale zmieniła sytuację w polskiej transplantologii. Jak u pana na oddziale ta sytuacja wygląda?
Generalnie z takich ogólnych danych to wiemy, że w roku 2020, kiedy pojawiła się ta pandemia, przeszczepiono 300 nerek mniej niż w roku 2019. No, u nas też odbiła się ta pandemia, aczkolwiek my byliśmy ośrodkiem, bo w momencie, kiedy pojawił się ten koronawirus, czyli marzec, kwiecień, maj 2020 roku, wiele ośrodków zrezygnowało w ogóle czasowo. Prawdopodobnie nie bardzo mieli się odnaleźć w tej sytuacji. Natomiast nam się udało nie rezygnować z naszej aktywności transplantacyjnej. Były różnego typu problemy. Pobrania są zwykle wielonarządowe. Musiały przyjeżdżać zespoły lekarskie z innych, że tak powiem, miast, z innych ośrodków. Była obawa ryzyka wniesienia wirusa do szpitala, ale jakoś nam się udało te wszystkie sytuacje tak poprowadzić, że dawaliśmy radę. W związku z tym utrzymaliśmy tą naszą aktywność na takim z naszej strony poziomie jak zawsze. Tylko, że ilość przypadków się zmniejszyła. Zmniejszyła się zdecydowanie, dlatego, bo po pierwsze to charakter pacjentów się troszeczkę w szpitalach zmienił. Być może nawet i ta wypadkowość, bo pacjenci, którzy umierają w mechanizmie śmierci mózgu, to są osoby albo z jakiegoś zdarzenia komunikacyjnego, tak. Ewentualnie są to pacjenci neurologiczni czy neurochirurgiczni, gdzie dochodzi do pęknięcia tętniaka i prawda, jest człowiek niemożliwy do uratowania. Ale zanim wystąpi zgon, no to do tego szpitala trafia i tam jest prawda, próba ratowania i tak dalej, w końcu nieudana. Natomiast nie wykluczam, nie wiem tego, ale tak przypuszczam, że być może też część zdarzeń sytuacji epidemicznej nie dotarła, nie zdążyła dotrzeć do tego szpitala, gdzieś wystąpił zgon na miejscu, w domu. Być może taka sytuacja spowodowała, że generalnie ta rozpoznawalność umierania w mechanizmie śmierci mózgu jest po prostu mniejsza aktualnie. Ale dochodzi mimo wszystko, to jest tylko mały czynnik. Drugi czynnik to jednak to jest ta powszechność występowania tego wirusa.
Panie profesorze, podsumowując już tę naszą rozmowę, transplantologia jest tą jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Możemy przewidzieć, co będzie za 5-10 lat?
Niektórzy są bardzo śmiali w przewidywaniu, aczkolwiek ta śmiałość już troszeczkę jest przystopowana ze względu na to, że w momencie, kiedy tak bardzo mocno kilkanaście lat temu podkreślano rolę komórek macierzystych, wyobrażano sobie, że z komórek macierzystych będziemy hodowali narządy i tak dalej, a to wcale nie jest takie proste. Także to nie wszystko tak się udaje właśnie ukierunkować, żeby można było nerkę, prawda,
wyhodować,
tak. Aczkolwiek mając różnego typu podłoża, szkielety i tak dalej, namnażanie komórek macierzystych w jakiś sposób pozwala już jakieś pewne, nie bardzo skomplikowane, że tak powiem, narządy odtworzyć. Natomiast w przypadku nerki bardzo skomplikowana jest, nerka jest narządem bardzo tajemniczym, jeśli chodzi o funkcję i czy uda się rzeczywiście tak pokierować podziałami komórkowymi wychodzącymi z komórki macierzystej, żeby odtworzyć narząd, który będzie spełniał taką rolę, jaką spełnia ta nerka fizjologiczna. To nie wiem, czy się uda. No daj Boże, że kiedyś w przyszłości to będzie możliwe, ale to jest na razie intensywna praca wielu ośrodków badawczych, pasjonatów, jeśli chodzi o w ogóle osoby, które tym się zajmują. Postęp w medycynie jest cały czas, więc oczekujemy, że tutaj w tej kwestii też będzie. Ale przewidywanie, w którym momencie to nastąpi, że będzie jakiś ogromny przełom, to jest bardzo trudno.
Profesor Sławomir Rzucki, kierownik pierwszej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i leczenia żywieniowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.